Chciałbym, bracia i siostry, przeczytać Słowo Boże, które jest zapisane w pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 15 werset. Będę czytał z Biblii Warszawsko-Praskiej. Na pełną wiarę i całkowite uznanie zasługuje tylko ta nauka, która głosi, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, wśród których ja jestem największym. Dzisiaj chciałbym poświęcić ten nasz czas na rozważanie Słowa Bożego pod kątem prawa Bożego i Bożej sprawiedliwości. Miałem kiedyś taki trudny przejazd samochodem. Jechałem jeszcze z jednym z pastorów i tak wjechaliśmy w taki gąszcz wiejskich dróg. I wiecie, nie zawsze tam są drogowskazy i tak żeśmy jechali, bo wydawało nam się, że może to jest dobra ta droga, ale coraz bardziej ta trasa się wydłużała, a myśmy nie widzieli tej głównej drogi, do której żeśmy zaczęli zmierzać. I niestety trwało to bardzo długo, zanim dotarliśmy do tej drogi głównej, ale jeszcze nie w tym miejscu, w którym żeśmy chcieli. Ja już byłem cały szczęśliwy, że wreszcie żeśmy się gdzieś znaleźli, że wiem w ogóle, gdzie jadę. Więc, moi drodzy, prawo ma coś z drogi. Jeżeli my jesteśmy na bezdrożach życia naszego, to Bóg daje prawo, które sprawia, że idziemy właściwą drogą. Mamy te drogowskazy i zmierzamy w określone miejsce. Celem naszym jest zbawienie dusz. I patrząc na prawo, na Boży zakon, chciałbym, bracia i siostry, powiedzieć tak. Bóg, mówiąc prawo i sprawiedliwość, mówi o czymś innym niż ja myślę. Ma prawo wrzucić mnie do piekła i powiedzieć: masz za swoje grzechy. Według prawa byłoby to sprawiedliwe. Boże prawo mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. I to, że Bóg przyjmie cię przy życiu, to jest Jego dowód wielkiej łaski i miłosierdzia. Dzisiaj ludzie potrafią mieć wiele pretensji do Boga, o to czy o tamto, bo brakuje im bojaźni, bo brakuje im zrozumienia prawa i Bożej sprawiedliwości. Bóg czyni ci wielką rzecz, że żyjesz, że masz cały czas jeszcze możliwość opamiętania się. Bo tak naprawdę z powodu twoich, moich win Bóg dawno miał prawo do tego, żeby nas zgładzić. To z Jego łaski żyjesz. Nie wiem jak, bracia i siostry, to dociera do nas, bo my to przyjmujemy jako zapewnik, że żyjemy, że ma się nam dobrze powodzić, że Bóg nam ma błogosławić, ale czy zdajemy sobie sprawę, że obcujemy ze świętym, wszechmogącym Bogiem? I bracia i siostry, Bóg dał prawo, dał zakon, abyśmy mieli Boże drogowskazy, które nas poprowadzą we właściwym kierunku w naszym życiu. To dobrze, kiedy nie wiemy, gdzie jechać, kiedy pojawia się na skrzyżowaniu drogowskaz. I wiemy, że należy skręcić w prawo albo w lewo, albo po prostu jechać dalej na wprost. Potrzebujemy w życiu Bożych wskazówek, bo często stajemy na takim skrzyżowaniu dróg. Dla kierowców jest to bardzo niebezpieczne miejsce, skrzyżowanie dróg. Łatwo w tym miejscu o wypadek. Dlatego, bracie i siostro, Bóg dał ci drogowskaz. Święte Słowo, Biblię. Tu jest cała droga do zbawienia opisana. Ale chciałbym dzisiaj cofnąć się do bardzo dawnych czasów, kiedy ludzie nie mieli świadomości tego prawa, które dzisiaj my możemy odczytać z Biblii. I były na ziemi czasy bezprawia. Ludzie ustanawiali w zasadzie swoje prawo, bo nie było jeszcze Bożego prawa nadanego ludziom. Kierowali się swoim sumieniem. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 4 rozdziale od 23 wiersza czytamy o człowieku, który nazywał się Lamech. Żył w bardzo dawnych czasach. I posłuchajcie, co on kiedyś powiedział. I rzekł Lamech do swych żon: Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Chcielibyście być uzależnieni od takiego prawa? Ale Lamech ustanowił wtedy takie prawo. Był w stanie zabić kogoś, kto go uderzył. Wystarczy, że na jego ciele pojawił się siniec. To Lamech powiedział: taki człowiek powinien umrzeć. Czy to prawo było sprawiedliwe? Powiedzcie mi, bracia i siostry, według was to sprawiedliwe, co mówił Lamech? Mówicie, że nie. Na owe czasy taka była sprawiedliwość. W Paryżu, w Luwrze, znajduje się taki obelisk. Może chciałbym, żebyśmy zobaczyli go. To jest obelisk z bardzo dawnych czasów. 18 wieków przed Chrystusem żył w Babilonii król, który nazywał się Hammurabi. I to jego kodeks jest właśnie zapisany na tym obelisku, na tej steli. Hammurabi żył w czasach patriarchów. I wtedy pojawiło się, jak na owe czasy, epokowe odkrycie, jeśli chodzi o prawodawstwo, to, co ustanowił ten kodeks Hammurabiego. Otóż on zawarł w nim pewne prawa, które wymagał, aby ludzie przestrzegali. Mieszkańcy państwa Hammurabiego nie byli równi wobec prawa. O wielkości kary decydował status: wolny czy niewolnik. Posiadał majątek lub jakąś funkcję, był urzędnikiem, był na dworze. Liczyło się, kto skarży i kto był oskarżony. Więc to prawo miało zastosowanie do każdego człowieka z powodu jego statusu, inne zastosowanie. Ludzie nie byli równi wobec tego prawa. Ale to był już wielki postęp w prawodawstwie, jeżeli chodzi o ludzkość. Ja pozwoliłem sobie tutaj kilka z paragrafów wypisać. Macie je na ekranie. Paragraf 196 tego kodeksu Hammurabiego mówił: jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu. To już było o wiele sprawiedliwsze niż Lamech ustanowił swoje prawa. Jeśli kość obywatela złamał, kość złamią mu. Jeśli wyrwał oko poddanego albo złamał kość poddanego, zapłaci jedną minę srebra. Jeśli wyrwał oko niewolnika innej osoby albo złamał kość niewolnikowi innej osoby, zapłaci połowę ceny jego kupna. Więc widzicie, że tu jest rozróżnienie. Jeśli ktoś był niewolnikiem, to już zupełnie inaczej wyglądało zastosowanie tego prawa niż do zwykłego obywatela, urzędnika, dworzanina na dworze króla Hammurabiego. I potrzeba było 500 lat, aż Bóg nadał prawo na górze Synaj. I na górze Synaj Mojżesz odebrał prawo, które mówiło o podobnych rzeczach, ale już w zupełnie inny sposób niż to prawo Hammurabiego. W trzeciej Mojżeszowej czytamy od 24 rozdział od 20 do 22 wiersza. Pisze tam tak: złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Jak okaleczył człowieka, tak mu będzie oddane. Kto zabije zwierzę, zapłaci za nie, a kto zabije człowieka, poniesie śmierć. Będzie u was jedno prawo, zarówno dla obcego przybysza, jak i dla krajowca, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. A więc to Boże prawo nadane na Synaju, ono już zrównywało ludzi. Nie było lepszych i gorszych. To zastosowanie tego prawa mojżeszowego sprawiało, że ludzie mogli się poczuć sprawiedliwie. Więc nie siedmiokrotnie za jakieś przewinienie kara w kogoś była skierowana, ale jeśli zrobił taką rzecz, to dokładnie taką samą rzecz należało jemu zrobić i wtedy to w tym prawie było równo. Nie było nic ponad. A więc widzimy, że tutaj już się okazała Boża sprawiedliwość. Ale bracia i siostry, my żyjemy nie pod prawem mojżeszowym. My żyjemy w czasach Nowego Przymierza, kiedy obowiązuje nas zakon Chrystusowy. I ten zakon Chrystusowy, to prawo, które przyniósł ze sobą Pan Jezus Chrystus, jest daleko doskonalsze niż te poprzednie prawa, o których wam tu dzisiaj wspominałem. Ponieważ Bóg wypełnił prawo, bo Jezus umarł za mój grzech, jestem usprawiedliwiony. To znaczy, mogę się czuć, jakbym nie popełnił grzechu, ale to tylko jest dzięki Bożej łasce. Nie byłoby tak, gdyby Pan Jezus w zastępstwie za mnie i za ciebie nie umarł na krzyżu i poniósł słuszne wymagania kary. Poniósł śmierć, bo my jako grzesznicy zasługujemy na śmierć. Dlatego możemy dzisiaj odwołać się do Bożej amnestii, jaka jest dla przestępców dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. I to jest wielkie osiągnięcie Bożego prawa, Bożej sprawiedliwości. To, co Bóg zaproponował nam w Panu Jezusie Chrystusie w Nowym Przymierzu. Potrzebujemy żeby wglądnąć te sprawy, mieć właściwe spojrzenie na całą tą sprawę, na zagadnienie prawa i Bożej sprawiedliwości. A więc potrzebujemy dojrzałości duchowej, aby odkryć istotę Bożego prawa. Jest ważne, o czym mówię, bo to prawo Boże nie jest wcale takie zero-jedynkowe. Historia kobiety, która została złapana na cudzołóstwie. W zakonie należało ją ukamienować. Ale pamiętacie, co zrobił Pan Jezus? Pan Jezus Chrystus nie ukamienował tej kobiety. Powiedział: idź i więcej już nie grzesz. I to mogło oburzać wielu, czy on wypełnił prawo, czy on postąpił sprawiedliwie. Dlatego mówię o tym, że potrzebujemy dojrzałości duchowej, aby odkryć istotę Bożego prawa. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o takich kilku czynnikach, które decydują o dojrzałości duchowej. Pierwszy z tych czynników to jest przekonanie. Jakie przekonanie noszę w swoim sercu? W liście do Rzymian, pozwólcie, że otworzę rozdział 14, w wierszu 2 czytamy: jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. I w wierszu 23 czytamy: lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Wiecie, że Żydzi przestrzegali bardzo drobiazgowo spraw związanych z jedzeniem. W zborze korynckim wyniknął problem związany z jedzeniem, bo oni kupowali mięso, które było w starożytności składane bożkom. Można takie mięso również było kupić na targu. I niektórzy gorszyli się z tego powodu. Czy wolno jeść takie mięso, czy nie wolno takiego mięsa jeść? Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz, jeśli chodzi o nasze przekonania. Sumienie decyduje o twoim przekonaniu. To w oparciu o wewnętrzne przekonanie decydujesz, co będziesz jadł. Inny może nie jeść, to jego przekonanie. Ma do tego prawo. Obaj nie grzeszą, tak postępując. A więc widzicie tutaj, że to prawo Boże nie jest wcale zero-jedynkowe. Że jeśli ktoś ma przekonanie, że może takie mięso zjeść i sumienie go nie oskarża, nie potępia, to może go zjeść. Ale jeśli potępia cię sumienie, że zjesz takie, a nie inne mięso, to już możesz zgrzeszyć. I zobaczcie, że w zborze, w Kościele Bożym są takie sytuacje, że te sprawy drugo- czy trzeciorzędne mogą trochę inaczej wyglądać u jednego brata i wyglądać u innej siostry. My możemy, jedni mogą jeść takie mięso, drudzy mogą nie jeść takiego mięsa, ale stale jesteśmy jednym kościołem, bo szanujemy poglądy sumienia mojego brata i mojej siostry. A więc to jest ten ważny czynnik, przekonanie. Jakie ja mam przekonanie? Bo apostoł tutaj napisał: lecz kto ma wątpliwości, gdy je jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Dlatego musimy mieć dojrzałość duchową, żeby ocenić daną sytuację, jak mamy się w niej zachować. Druga rzecz, to jest czynnik miłości. Miłość nie pozwala, abym obrażał czyjeś przekonania. I popatrzcie na ten już wspominany przeze mnie przykład z pierwszego listu do Koryntian, to jest 8, wiersz 13. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Mam świadomość tego, że mogę to zjeść, ale wiem, że tamten brat uważa, że nie powinno się takiej rzeczy jeść. I ze względu na jego sumienie, na mój szacunek, na miłość do niego, nie będę ostentacyjnie jadł tej rzeczy przed nim, żeby mu udowodnić, że to ja jestem mądrzejszy, lepszy, że ja więcej wiem od niego na temat spraw związanych z jedzeniem. A więc kieruję się w moich przekonaniach szacunkiem, miłością do brata, do siostry. I też ważny jest taki czynnik duchowej relacji. O tym chciałbym przeczytać z 10 rozdziału, pierwszy list do Koryntian. Przeczytam od 14 wersetu do 23. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, którym błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, którym łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czym więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możemy pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzić do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Więc muszę patrzeć na to, czy to buduje, czy to gorszy ludzi. Nie można iść do pogańskiej świątyni, kiedy tam są ofiarowane zwierzęta. Wchodzicie wtedy w relacje z tymi bóstwami pogańskimi, a więc inaczej mówiąc z demonami, które stoją za każdym z takich bogów pogańskich. Więc mogę kupić mięso z tej świątyni, ale nie mogę iść tam do świątyni, kiedy oni składają na ofiarę to mięso. Muszę mieć świadomość tej duchowej relacji, że ja mam relację z Jezusem Chrystusem, że dla mnie na ofiarę na krzyżu zawisł baranek Jezus Chrystus. Więc nie mogę iść i patrzeć i brać udział w innych ofiarach, gdzie składane są ofiary bogom pogańskim. Nie chcę nic mieć z tym wspólnego. I jeszcze jedno z takich, myślę, ważnych kryterium, to jest kryterium świątyni Ducha Świętego. Teraz może przeczytamy sobie fragment z listu do Galacjan. Ja przeczytam 5 rozdział od 19 do 21 wiersza. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bracie i siostro, twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jeżeli świadomie niszczę swoje ciało, to niszczę świątynię Ducha Świętego. Dlatego Słowo Boże nas wzywa do dobrego, świętego życia przed obliczem Bożym. Moi drodzy, patrząc na Boże prawo, musimy też mieć świadomość tego, że żeby poznać istotę tego prawa, potrzebujemy dojrzałości duchowej. A ta dojrzałość duchowa, no, jest kreowana przez kilka z tych czynników, o których przed chwilą wspomniałem. Oczywiście to ma zastosowanie do drugotrzeciorzędnych spraw. Te główne przykazania, one są bardzo jednoznaczne. Dlatego, bracia i siostry, mając je przed oczyma, mamy jasny, wytyczony kierunek. I apostoł Paweł mówi, niech się nikt nie łudzi. Jeśli jest w grzechu, to nie ma nic wspólnego z Bożym Królestwem. Królestwo Boże jest równoznaczne ze zbawieniem. Kiedy Słowo Boże mówi o Królestwie Bożym, to mówi w kontekście zbawienia człowieka. Bóg posłał Jezusa Chrystusa po to, żeby zbawić człowieka. I dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym na zakończenie tych naszych rozważań o prawie i sprawiedliwości Bożej. Mogliśmy to wszystko przejść, zobaczyć od czasów Lamecha, aż do czasów Mojżeszowych, aż do czasów Pana Jezusa, do czasów Nowego Przymierza i możemy zobaczyć, jak to prawo ewoluowało, w jakim wspaniałym okresie, jeśli chodzi o historię ludzkości, my żyjemy, że możemy korzystać dzisiaj z pełni tego prawa. Bo największą tajemnicą Starego Testamentu był Jezus Chrystus. Kiedy On się objawił i objawił nam Bożą sprawiedliwość, Boże prawo, Bożą amnestię z powodu tego, co się stało na Golgocie, możemy, bracia i siostry, podchodzić do Pana, do świętego Boga, jako obmyci świętą krwią Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Święta krew Jezusa obmywa nas z wszelkiego grzechu. Jeśli ten grzech wyznajemy i jeśli się odwracamy od tego grzechu, to ona ma zastosowanie wtedy w naszym życiu. Natomiast jeśli żyjemy w grzechu, to nie ma znaczenia ta ofiara Jezusa Chrystusa, bo my wtedy depczemy to wszystko, co ustanowił Bóg. Dlatego Słowo Boże wzywa nas do nawrócenia, do opamiętania się. I chciałbym dzisiaj na zakończenie zrobić takie wezwanie ewangelizacyjne. Może jeszcze nie było w twoim życiu chwili, w której oddałaś życie Jezusowi. Dzisiaj jest szansa zrobić to publicznie. Dlaczego publicznie? Dlaczego publicznie to ma znaczenie, żeby to uczynić? Ponieważ Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na Golgocie publicznie. To była publiczna egzekucja. Tam było wielu ludzi, którzy widzieli to wszystko. I dzisiaj publicznie możesz przyznać się do Jezusa Chrystusa. I możesz poprosić Go o nowe życie. W liście do Rzymian czytamy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nieco dalej jest napisane, Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A jeszcze dalej jest napisane, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Weź życie. Jezus po to umarł, abyś mogła mieć życie wieczne. Dlatego chciałbym teraz zaprosić was wszystkich, abyśmy powstali. Jeszcze mamy pieśń do zaśpiewania i w czasie tej pieśni, jeśli masz pragnienie powierzyć swoje życie Jezusowi, zapraszam cię, wyjdź do przodu, ja chętnie się z tobą pomodlę o tą rzecz.